Drodzy, dzisiaj ten tekst do kazania pochodzi z listu do Hebrajczyków, ale z fragmentu poprzedzającego to, co słyszeliście przed chwilą, czyli rozdziału 11. Ja przeczytam część. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznają, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawiał. Przez wiarę zabrane został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za to napomnienie listu do Hebrajczyków, które mówi nam, opowiada o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu tutaj na ziemi, co jest najważniejsze w naszym życiu przed Twoim obliczem. Prosimy Cię, Boże, abyś ukształtował nasze myślenie według tych słów, według Twojego słowa, według wiary. Prosimy Cię, Boże, abyś nas prowadził, umacniał naszą właściwą perspektywę w tym życiu. Prosimy Cię, byśmy nie ugrzęźli w naszej codzienności, w myśleniu, Panie, tylko o tym, co tutaj, ale patrzeli na to, na co patrzeli ojcowie naszej wiary. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Drodzy, list do Hebrajczyków, 11 rozdział jest bardzo pomocnym i bardzo, że tak powiem, takim rzucającym wezwanie fragmentem, rozdziałem, który jakby sprowadza całość listu do konkretnych konkluzji. Można powiedzieć, słuchajcie, wręcz czytając ten rozdział, że cały list kręci się wokół jednego zagadnienia, i to jest zagadnienie wiary. Zresztą 12 rozdział, który Marek przeczytał, który słyszeliście, jest jakby dokończeniem tego całego argumentu, tego całego opowiadania. O czym też wspomnę, ale nie będę się za bardzo koncentrował na tym 12 rozdziale. Słuchajcie, i to, że powiedziałem, że list do Hebrajczyków kręci się wokół wiary, może brzmieć nieco trywialnie, jakieś tak prostarsko i tak dalej, ale trzeba to jakby osadzić w kontekście. A kontekst jest taki, drodzy, że list do Hebrajczyków pod wieloma względami jest podobny do jednej księgi ze Starego Testamentu, szczególnie jednej księgi ze Starego Testamentu. I to jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli tak zwana Piąta Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa składa się z 4 kazań Mojżesza, które wzywają lud do odpowiedniego życia w kontekście ziemi, w kontekście obietnicy, do której za chwilę wejdą. I w tej obietnicy powinni trwać i mieszkać. No i właśnie, zarówno w tamtej księdze, jak i tutaj, pytanie, z jakim borykają się autorzy, jest takie: jakie będzie nasze życie, jak skończymy? Jakie będzie nasze życie, jak skończymy? Czy to będzie prawdziwe życie wiary, czy raczej życie, tak jak mówi Księga Powtórzonego Prawa, że w pewnym momencie pobudujemy domy, w pewnym momencie się wzbogacimy i powiemy: ach, to nasza siła, nasze własne ręce, nasz spryt, nasze talenty, oczywiście, które my sami w sobie wypracowaliśmy, to wszystko sprawiło, że jesteśmy ludźmi pełnymi błogosławieństw. I niestety Księga Powtórzonego Prawa mówi o czymś takim, że Izrael zaczynał w wierze, a skończył w ciele. Zaczynał w wierze, a skończył w ciele. Jak dochodzimy do 28, 29, 30 rozdziału, mamy podane tak naprawdę błogosławieństwa za posłuszeństwo, za wiarę i przekleństwa za niewiarę. I niestety to, co Mojżesz tam wypowiada, okazuje się być proroctwem, które się ziści wkrótce w życiu Izraela. Czy właśnie i to pytanie, z którym my się borykamy, do którego wołuje się autor listu do Hebrajczyków, to jest tak, czy my będziemy żyli wiarą w tym świecie i czy też jako Kościół, czyli jako społeczność, jako lud Boży będziemy należycie służyli Bogu. Teraz pomyślcie, księgi Jozuego i sędziów. Jozue, wybierzcie jeden z dwóch dróg. Sędziów, czas podboju, tak? Wiara czy niewiara? Co nas czeka? Drodzy, ten rozdział bardziej niż chyba cokolwiek innego w tym liście przemawia za tym, że prawdziwa służba i nasze całe chrześcijańskie życie musi osadzać się na wierze i tak naprawdę postępować cały czas w wierze. Zaraz się przekonamy, czym jest ta wiara. Autor ostrzega nas, że jeśli się znajdziemy tak naprawdę w trudnych okolicznościach, nie wiem, czy pamiętacie, jeden z takich dobrych punktów, które Michael poczynił na obozie, było to, że słuchajcie, trudy na pewno nadejdą i trudy są wpisane w stworzenie, tak? Drugi rozdział Księgi Rodzaju, werset 15. Trudy będą, tak? Będziesz pracował i to oznacza jakiś trud i też te trudy nadejdą. Autor nas ostrzega, że znajdziemy się w trudnych okolicznościach i tak naprawdę będziemy bezsilni wobec wielu spraw. Wiele rzeczy nas przerośnie, pojawią się pokusy, żeby żyć inaczej. To jest tak samo jak w 5 Mojżeszowej. I dlatego, słuchajcie, wiara jest najważniejsza. Ona jest podstawą naszej wytrwałości. Zobaczcie końcówkę 10 rozdziału Hebrajczyków. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, czyli Bożych obietnic. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Także wiara jest najważniejsza, ona jest podstawą naszej odwagi, by kontynuować nasze życie na kursie Chrystusa. Można by rzec coś takiego, przeczytałem gdzieś fajne porównanie, że chrześcijańska wiara jest jak górska wspinaczka ku miastu obietnicy, ku prawdziwemu dziedzictwu. My jesteśmy gdzieś na tym szlaku i wiecie, już w pewnym momencie na jesień pojawiają się pewne oblodzone grany, tak, i tak dalej. To nie jest prosta wspinaczka. Ona ma wiele różnych trudnych momentów, ale na chwilę, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że niebo się rozjaśnia, patrzymy w górę, a tam przed nami wspinają się kto? Abel, tak? Henoch, Noe, i inni wszyscy ci idą przed nami i oni, słuchajcie, nie wyprzedzają nas. Bo Bóg, tutaj pod koniec 11 rozdziału jest napisane, że oni wcale nas nie wyprzedzili, ale tak naprawdę Bóg sprawił to w swoim zamyśle, abyśmy wszyscy razem weszli do miasta obietnicy. Oni czekają na nas, byśmy weszli razem do miasta. Hebrajczyków 11 pokazuje nam, że historie biblijne są tak samo ważne, jak same definicje i doktryny wiary, konkretne wierzenie. Historie te uczą nas, że wiara zawsze stoi w centrum i jest integralną częścią życia z Bogiem. Wiara też jest zawsze połączona z nadzieją. Czyli zobaczcie, z jednej strony wiara jest spoglądaniem na Boga i ufaniem Mu w każdej sprawie, w każdej, dosłownie każdej sprawie, a nadzieja to patrzenie na przyszłość i ufanie, że Bóg tę przyszłość stworzy, że ona będzie dokładnie taka, jak On powiedział, że będzie. Także wiara połączona z nadzieją w tym kontekście rodzi pewność i przekonanie. I mam, słuchajcie, 8 punktów odnoszących się do tych wersetów. Krótko chcę omówić poszczególne części i te postaci, które się tutaj pojawiają. Ciekawe też, czy potrafilibyśmy opisać, co kto przeżył i jaka była jego wiara. Zobaczcie, przede wszystkim pierwszej rzeczy, którą się uczymy z 11 rozdziału Hebrajczyków jest taka, że wiara obejmuje wszystko. Wiara obejmuje dosłownie wszystko w Twoim życiu. Przeszłość i przyszłość. Zobaczcie, to się kończy, zaczyna się 11 rozdział przeszłością, czyli przez wiarę poznajemy, że światy zostały kształtowane Słowem Boga, tak? Czyli wiara przenosi nas na początek historii. A kończy się czym? 12 rozdział czym się kończy? 25 do 29. Bóg przemieni tę ziemię, tak? I stworzy wszystko nowe, czyli mamy przyszłość. Czyli zobaczcie, wiara najpierw cofa się do początku stworzenia. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Ciekawe jest to, słuchajcie, wszyscy ludzie na tym świecie robią dokładnie to samo. My, niewierzący. Wiara każdego z nas cofa się zawsze do początku. Wiara niewierzącego też. Cofa się zawsze do początku. Ich wiara cofa się do powstania świata i obejmuje wszystko. No i tylko zobaczcie, jaka jest różnica. My wierzymy w żywego Boga Stworzyciela, a oni w co? Przypadek? Ślepy los? Bogów jakichś wielu? Ten za tamto odpowiedzialny, tak? Ale zobaczcie, my opieramy całą naszą wiarę na tym, że Bóg jest Stwórcą. Czyli, że Bóg jest wszechmocny, Bóg stworzył wszystko z niczego w dodatku, swoim słowem. Dokładnie tak, jak mówi Rodzaju 1. I dokładnie tak, jak mówi Psalm 33, wersety 6 i 9, które dalej rozwijają tę myśl, tak, że Bóg stwarza wszystko w swojej mocy. Przeczytam. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Czyli zobaczcie, wszystko osadza się na Bożym Słowie. Zobaczcie, już samo to, czyli to, że wiara zabiera nas do początku, już samo kwestia stworzenia świata wymaga od nas wiary. I wiecie, dzisiaj niemal wszyscy porzucili biblijną wiarę, nawet na uczelniach teologicznych, na wydziałach teologii, niemal wszyscy porzucili biblijną wiarę. Dlaczego? No, bo mają inne pomysły na temat powstania świata. Ale to wymaga od nas wiary, by uwierzyć, że świat został stworzony Słowem Boga. Czyli samo to, zabranie nas na początek historii, wymaga wiary w Boga Stwórcę i to jest fundamentem naszej wiary, czyli wiara w Boga pełnego mocy. I o ile nie uchwycimy tego, to ciężko będzie nam w ogóle uwierzyć w coś takiego, że Bóg rzeczywiście stworzy nowy świat. Bo jeśli nie wierzymy, że Bóg stworzył ten świat, tak jak powiedział, że stworzył, to jakże uwierzymy, że Bóg stworzy coś nowego na końcu? Po prostu te rzeczy by były w sprzeczności, tak? A co więcej, jeżeli nie uchwycimy tego, że Bóg stworzył świat, to ciężko będzie nam uwierzyć, że Bóg kocha swoje dzieło, że jest przywiązany do swojego dzieła i dlatego nie zniszczy tego dzieła, ale przez całą historię o to dzieło swoje zabiega. Zabiega o ludzi, których stworzył. No i to jest ten początek. I teraz drugi punkt. Przechodzimy do Abla i Henocha. Oni stoją w parze. Dlaczego? Ponieważ obaj, jeśli chodzi o ten świat przed potopem, obaj są ludźmi wiary. Obaj, tutaj czytamy, że obaj podobali się Bogu ze względu na wiarę. Abel, dlaczego? Ponieważ złożył lepszą ofiarę. Rozumiecie, co tam się stało? Dlaczego? Dlaczego ofiara Abla była lepsza niż ofiara Kaina? No bo ofiara Abla była z wiary, czyli co? On wierzył w coś takiego jak grzech, że człowiek upadł. I co złożył? To dopiero później, ileś wieków później Izrael będzie wiedział, że pierwszą ofiarą, którą składasz, kiedy przychodzisz do Boga, jest ofiara za to, co my robimy na początku nabożeństwa, jest ofiara. Jest ofiara za grzechy. Jest ofiara za grzechy, tak? To jest pierwsza ofiara. Kain pominął tę kwestię, nie? Dlatego Abel został nazwany człowiekiem wiary, tak? On wiedział, że do Boga może przyjść tylko wyznając grzechy, tylko z wiary. Później można tak złożyć ofiarę dziękczynną. Z drugiej strony Henoch, co o nim wiemy? No niewiele o nim wiemy, oczywiście pewnie słyszeliście, że później powstały różne pisma odnoszące się do niego, pisma oczywiście pozabiblijne i tak dalej, ale Biblia o tym nie mówi. Biblia mówi jedno, Henoch całe życie chwytał się Boga, całe życie żył wiarą. I dlatego, zobaczcie, został wzięty, ponieważ podobał się Bogu, dlatego, że miał wiarę. Nie można podobać się Bogu bez życia wiary, bez zaufania. Tak naprawdę sprawiedliwy, bo tutaj czytamy, on jest nazwany sprawiedliwym, sprawiedliwy, słuchajcie, my czasami się obrażamy na takie słowo, jak ktoś może być sprawiedliwy, to znaczy, że musiałby być doskonały. No nie, Biblia nam sprawiedliwość definiuje właśnie w ten sposób, że Biblia mówi, że sprawiedliwy to jest ten, kto ufa, kto wierzy. Przecież to nie jest nasza sprawiedliwość. Ten, kto ufa, wierzy, temu Bóg podszytuje to za sprawiedliwość. Przechodzimy do kolejnego bohatera wiary. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę do ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Słuchajcie, tutaj następuje ciekawy zwrot, bo przechodzimy tutaj do kolejnych postaci, które już się wiążą z potopem i po potopie, ale Noe jest takim niesamowitym tutaj taką osią zwrotną, gdzie Abel i Henoch, ich wiara polegała na pewnych czynach w ich życiu, natomiast Noe jest pierwszym przykładem człowieka, którego wiara dotyczy przyszłości. Wiara jego dotyczy przyszłości. Noe wierzył w rzeczy, których nie można było jeszcze zobaczyć. To jest ten kolejny przykład wiary. Zobaczcie, Noe uwierzył w przyszły sąd, który miał się wydarzyć za ile? Za 100 lat. Tak? Za 100 lat. Wierzył w przyszły sąd, którego jeszcze nie było. Ciekawe też, że jego wiara była właściwa i mamy dowody tego dzisiaj na całej ziemi. Wszyscy się o tym przekonali. Cały świat. Potop jest doświadczeniem całej ludzkości. Zobaczcie, antropolodzy, geolodzy znajdują dowody na potop wszędzie. W Grecji, w Chinach, w Babilonie, czyli w Persji, czy dzisiejszym Iranie, w północnej Ameryce. Tylko wiecie, jest jeden problem. Kwestia interpretacji. W jaki sposób oni to interpretują? Trochę inaczej, tak? Ale oczywiście człowiek wiary, znający Biblię, wie, o co chodzi, że te wszystkie znaleziska dodatkowo wspierają, że ta wiara jest tą właściwą wiarą. Zaufanie Bogu oznacza to, że Bóg w przyszłości dowiedzie też, że Jego Słowo jest prawdziwe, prawdomówne. Zaraz się przekonamy, słuchajcie, że w dalszej części tej listy ludzi wiary, w zasadzie od niego wszystko w historii wiary dotyczy przyszłości. Zobaczcie, przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka i to niemal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Zobaczcie, Abraham tak naprawdę, autor tutaj nam mówi, że nie ujrzał niczego fizycznego oczyma. Nie widział, kiedy wyruszał, słuchajcie, z Babilonu przez Haran, później do Kanaanu. Nie widział prospektu biura podróży oferującego w czasy w Kanaanie. Czyli nie widział miejsca, do którego zmierza. Nie widział, jak to wszystko będzie wyglądało. A jednak przez wiarę, zobaczcie, widział, tutaj autor nam mówi, o wiele więcej niż to terytorium, do którego w końcu przybył. Tak naprawdę widział inne miasto, widział inną ziemię, którą mieli odziedziczyć wszyscy potomkowie, wszyscy ludzie wiary. Sara, patrząc na swoje nieowocne ciało, też widziała o wiele więcej, niż mogła kiedykolwiek zauważyć zwykłymi oczyma. Zobaczcie, Sara widziała przyszłych potomków, licznych jak gwiazdy, to była jej wiara. Ona w pewnym sensie, moglibyśmy powiedzieć, widziała też nas. Widziała nas, ludzi wiary. Ich wiara, podobnie jak wiara Noego, dotyczyła przyszłości. Zobaczcie, dla jednego i dla drugiej obietnice Boże mogły wydawać się niemożliwe do spełnienia, lecz, i tutaj odnosimy się do początku tego, co powiedziałem, na początku jest wiara w Boga pełnego mocy, w Boga, który stworzył świat. Zobaczcie, oni dokładnie zaufali Bogu, który stworzył świat. Bogu, który kiedy przemawia, to rzeczy się dzieją dokładnie tak, jak on mówi, że są, tak? Oboje uwierzyli, że Bóg jest prawdomówny i że po prostu, tak jak nas przy początku stworzenia, może dać życie tam, gdzie go nie ma. Bóg stworzył świat z niczego. Przez wiarę Sara zaufała, że urodzi wbrew swojej starości i bezpłodności. Przez wiarę Abraham uwierzył, że jego potomstwo dziedziczy ziemię, choć nie miał żadnej ziemi, poza jedną jaskinią. Nie? Żyli ufając obietnicom Bożym, czyli żyli przyszłością. Słuchajcie, piąty punkt. I teraz dochodzimy. Wszyscy oni poumierali w wierze, czyli wszyscy ci ludzie wiary poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co nosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są pielgrzymami na tej ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają i gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Także wszyscy ludzie wiary nie patrzą na nagrodę tutaj na ziemi, to, co my tak często zabiegamy, tak? Chcemy być pochwaleni, nagrodzeni. Już nie daj Boże, że ktoś nie dostanie lizaczka za coś. Lecz zobaczcie, nagroda, prawdziwa nagroda i prawdziwy cel. Znaczy, co nas w ogóle popycha do działania, do służby Bogu? Jest nagroda u Boga. Nie pochwały, tak? Jezus mówi zresztą, nie? Że to faryzeusze szukają tylko pochwał, ciągłych nagród, powitań najlepszych tutaj na ziemi. Ale my, tak na... No bo słuchajcie, to by nas mogło rozwalić, gdy nas ktoś nie pochwali za coś, tak? Ale my naprawdę dlaczego coś robimy? Dlatego, że mamy nagrodę u Boga. Robimy to ze względu na Boga. Bóg nam odpłaci. Także wszyscy ci ludzie wiary spodziewali się przyszłości. I zobaczcie, jeszcze warto sobie uzmysłowić, że wiara to nie jest po prostu jakieś tam pobożne podejście do życia. Wiara to też nie jest wiara, zaufanie, że mogą się dziać rzeczy niemożliwe. Wiara to jest raczej postawa, która słucha i przyjmuje obietnice Boże. To wiara, która ufa, że przez wszystkie trudy, które się dzieją, że wszystko w naszym życiu, cokolwiek ma miejsce, te trudy, znoje, wyzwania, że Bóg w tym wszystkim buduje swoje święte miasto. Że Bóg w tym wszystkim buduje swoje święte miasto. To jest przekonanie. Wiara to jest przekonanie wręcz co do konkretnej przyszłości, którą Bóg buduje pośród naszych łez i naszych zmagań. I to miasto, słuchajcie, staje się jednym z wiodących tematów ostatnich rozdziałów listu. Tutaj 11 rozdział, 10 werset 16 wskazują, że jest połączone, że to miasto jest połączone z obietnicą ziemi. W 12:22 pojawia się jako niebiańska Jerozolima, a w 13:14 pojawia się jako miasto przyszłości, jako przeciwieństwo ziemskich miast, może nawet ziemskiej Jerozolimy. Tak? Bo Żydzi pobożni w tamtym czasie mogli tęsknić za ziemską Jerozolimą, za Syjonem, jakże miło tak wejść w przedsionki Twoje o Jeruzalem i tak dalej. Są psalmy dotyczące tego, ale tak naprawdę to wszystko tylko były cienie, które wskazywały na prawdziwe miasto, którego powinniśmy wszyscy pragnąć, czyli na niebiańską Jerozolimę. Nasze prawdziwe, czyli zobaczcie w podsumowaniu tego, nasze prawdziwe obietnice znajdują się poza naszymi miastami, poza naszą ziemią, poza obecnym życiem. Tam są te prawdziwe obietnice i błogosławieństwo, o których jeszcze żeśmy nie śnili. I wracamy do patriarchów. Jest Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc, znowu moc. Ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej łaski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Zobaczcie, Abraham z wiary był gotów poświęcić swoje oczko w głowie, swojego umiłowanego. I otrzymał z powrotem Izaaka ze śmierci, możemy powiedzieć. Już zdążył pogodzić się z jego śmiercią. I to nas uczy czego? Że wiara to jest sztuka rezygnowania dla Boga ze swych umiłowanych rzeczy, aby otrzymać rzeczy jeszcze lepsze, jeszcze bardziej chwalebne, czyli przemienione, które zmartwychwstaną, tak? Izaak też udzielił swoim synom błogosławieństw dotyczących przyszłości. To jest ciekawe, że Izaak jest wymieniony jako człowiek wiary, chociaż przez pewien czas patrzał niestety na to życie swoimi ziemskimi oczami. Dlaczego? Bo czytamy, że kochał bardziej dziczyznę, kochał bardziej to, co mu Ezaw przynosił do zjedzenia, niż obietnicę Bożą, która dotyczyła młodszego syna, tak? Czyli Jakuba. Ale nawrócił się i powrócił do wiary, można powiedzieć. Także Izaak udzielił swoim synom odpowiednich błogosławieństw. Jakub pobłogosławił swoich wnuków, znowu odnośnie przyszłości. Józef przez wiarę zapowiedział wyzwolenie Izraela i zobowiązał potomków do tego, żeby zabrali jego kości. Tak? Czyli zobaczcie, słuchajcie, to były rzeczy, które się miały dopiero wydarzyć. Oni już to widzieli, ponieważ zaufali Bogu. A wiadomo, to już było od czasów Abrahama, że to się wszystko wydarzy, ponieważ Bóg mu to objawił. Potem w kolejnym, czyli to są patriarchowie. Tutaj się od 23 rozdziału zaczyna opowieść o naszym starszym bracie, chrześcijaninie, czyli Mojżeszu. Jesteście zszokowani, że Mojżesz był chrześcijaninem? To posłuchajcie. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy. Ponieważ widzieli, że dziecię było śliczne. Ciekawe, czy gdyby widzieli, że nie jest takie śliczne. Nie, żartuję. To jest konkretne teologiczne określenie. Śliczne, piękne oznacza, że oddane Bogu, czy przeznaczone dla Boga. I nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. I teraz tutaj to jest właśnie to nam dowodzi, że Mojżesz był chrześcijaninem. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Mojżesz był chrześcijaninem, drodzy. Wyraźnie nam tutaj Biblia o tym mówi. Wiara ocaliła go przy narodzinach. Wiara sprawiła, że wyrzekł się wygód i bogactw Egiptu, tak jak Chrystus wyrzekł się bogactw i chwały nieba, Filipian 2 rozdział, i stał się człowiekiem, stał się wierzącym chrześcijaninem. Zobaczcie, wolał tak jak Chrystus cierpieć hańbę. Ta sama wiara sprawiła, że stanął do boju z bogami Egiptu. Obchodził Paschę, czyli co? Zobaczcie, Bóg powiedział, o, kto pomarze sobie nadproża drzwi krwią, tego pierworodny nie umrze. I co teraz my? Powiemy, no ale jak? No podejdźmy do tego naukowo, naprawdę? Zaszczepimy się, no to nie umrzemy, nie? Nie, tak naprawdę zobaczcie, to jest wszystko dowód wiary. Wiara w coś, co się ma wydarzyć, co ma jeszcze nadejść, i po prostu dostosowanie się do tego, tak? Potem przeprowadził jeszcze lud przez morze. No weźcie sobie wyobraźcie, idziemy przez morze, stoimy w Gdańsku, powiedzmy, no Zatoka Gdańska, powiedzmy, jest płytka, ale stańmy sobie gdzieś, nie wiem, w Jastrzębiej Górze. I teraz powiem, przejdziemy do Szwecji. Nie? Wzburzone fale, powiedzmy. Całe życie, słuchajcie, to wiara. Całe życie Mojżesza to wiara i to wiara opierająca się na Chrystusie. On chciał stać tam, gdzie Chrystus. Zamiast czerpać korzyści ze swojej pozycji w życiu, czyli być jak faraon, młody, prężny Bóg, czyli zrezygnował z tego, żeby być Bogiem, Bogiem świata, Panem świata, stał się raczej Chrystusem, który umiera dla siebie i dla innych. I teraz jeszcze 30 werset przeczytam, przez już ostatni punkt. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż powiem jeszcze, zabrakło by mi przecież czasu. Właśnie, ja tam z czasem. Jeszcze troszkę. Zabrakło by mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Przeczytajcie sobie, co oni dokonali. Także 8 punkt. Przez wiarę, zobaczcie, co się stało. Jozue pobił miasto przez wiarę. Czy to miasto upadło z powodu jego taktyki wojennej? Nie. Przez wiarę Jozue pobił miasto, a Rahab przez wiarę zdradziła miasto. To ziemskie miasto, swoje miasto. Dlaczego? Zrobili to, słuchajcie, jedno i drugie zrobiło to ze względu na miasto, do którego mieli dopiero później trafić, na niebiańskie Jeruzalem. Czyli stanęli w tym życiu, które czasami no, właśnie stawia nas w takiej sytuacji, gdzie żyjemy pośród bardzo dużej niewierności. Słuchajcie, oni stanęli po stronie Boga. Jeszcze raz, po stronie Chrystusa, po stronie hańby, po to, aby trafić do o wiele lepszego miasta. Także słuchajcie, podsumowując, już cały list do Hebrajczyków argumentuje, że jeśli czytasz pisma Izraela, a tutaj jest bardzo dużo cytatów, bardzo wiele cytatów jest do Starego Testamentu w tym liście, wszystkie one wybiegają w przyszłość. Jak czytasz sam Stary Testament, nie dojdziesz do ostatecznej konkluzji. Wszystkie one wybiegają w przyszłość i wskazują na coś, czego same nie zawierały. 11 rozdział listu do Hebrajczyków pokazuje, że ludzie wiary wszyscy też patrzyli w przyszłość, na coś po tym ziemskim życiu. Co więcej, patrzyli śmierci w oczy i wierzyli, ufali Bogu. Wierzyli w Boga, Stwórcę, czyli Boga pełnego mocy i Boga, jak to pięknie mówimy w naszym wyznaniu wiary, Boga ożywiciela. Czyli Boga, który wzbudza zmartwychwstanie. Wierzyli, że to, co nastąpi, pod każdym względem przewyższy obecne. I teraz w 12 rozdziale, tylko w dwóch zdaniach dosłownie, autor listu przechodzi do Jezusa, czy dochodzi do Jezusa, 12:2, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, dojdzie się po prawicy Boga i tak dalej, pomyślcie i tak dalej, i idźcie. To jest to wezwanie od 4 do 17 wersetu. Idźcie dokładnie tę samą wiarę, tę samą drogą. Obierzcie tą samą drogę, którą obrał Mojżesz, Chrystus i inni. Idźcie wiarą. I dalej oczywiście list mówi, jaki jest cel tej pielgrzymki i co stanie się na końcu. Bóg na końcu przemieni niebo i ziemię. Bóg na końcu doprowadzi nas do nowego miasta, do nowego Jeruzalem, miasta naszej pielgrzymki. Także drodzy, z tego rozdziału 11 listu do Hebrajczyków uczymy się, że wierni, czy inaczej możemy powiedzieć sprawiedliwi, Henoch był sprawiedliwy, trzymają Boga za słowo, żyją Jego obietnicami i trzymają się Boga nawet w chwili śmierci. Patrzą z nadzieją i pewnością w przyszłość, ponieważ wszystko należy do naszego Boga w Chrystusie. Wszystko. Wszystko należy do Boga, ponieważ Jego jest ziemia, On ją stworzył. I co więcej, jak czytamy w Rzymie i w innych miejscach, On z Chrystusem obiecał nam, czy obiecał dać wszystko swoim wiernym, a obecnie też udzieli nam wszystkiego, czego potrzebujemy, byśmy wytrwali na kursie. To, że czy stoimy, słuchajcie, wszystko zależy od naszej wiary. Wiara to jest zaufanie, to jest uchwycenie się Boga we wszystkim. W każdej sprawie, nawet najmniejszej. Pomódlmy się.